Katarzyna Bellingham przyniosła dzisiaj do radia coś, co znalazła pod radiem, coś, co spadło z naszego pięknego, ogromnego platanu. Coś do zapylania, jak powiedziała pani Katarzyna.
Tak, tutaj mam dzisiaj rekwizyt, że tak powiem, tylko że może szybko jeszcze dokończę o skrętnikach, żeby potem nasze słuchaczki
wiedziały. Zapylajmy z powrotem do skrętników.
Tak, zapylajmy z powrotem do skrętników, streptokarpusów. Tak szybciutko, najważniejsze, żeby nie stały w mocnym słońcu. Po przekwitnięciu dzielimy, nie wcześniej, bo jak się roślinka ma kwiaty, to trzeba ją zostawić w spokoju, żeby sobie kwitła pięknie. W związku z tym, że one nie muszą mieć dużo słońca, to można też w momencie, kiedy one kwitną i są najpiękniejsze, na przykład postawić je na stole albo na jakimś meblu w środku mieszkania albo domu. Także to też jest fajne, że niekoniecznie muszą być cały czas na parapecie, tak jak na przykład pelargonie. Jedna ważna rzecz, jeżeli chodzi o skrętniki, nie państwo zauważycie, jak będziecie je rozmnażać na przykład, albo przesadzać, że one mają dosyć płytkie systemy korzeniowe. Takie śmieszne, płytkie systemy korzeniowe, dosłownie na kilka centymetrów. Bardzo, bardzo drobne, ale niegłębokie korzonki. I więc na pewno można też skrętniki uprawiać w misach. W jakichś takich niezbyt głębokich misach, bo ta ziemia na dole, jeżeli mamy głębokie donice, jest wcale niepotrzebna. Także to też będzie bardzo pięknie wyglądało. Wtedy niech one się rozrastają wszerz, nie muszą mieć głębokich tych mis i też będzie to ładnie wyglądało. I oczywiście wszystkie roślinki przesadzamy albo na wiosnę, no najlepiej na wiosnę, bo mają najwięcej siły, ale ja też często robię takie rewolucje jesienią. Latem i zimą to są takie czasy troszkę stresujące dla roślin z różnych powodów. Skrętnik na przykład może kwitnąć albo latem afrykańskim, czyli teraz, i wtedy nie należy ich ruszać. Ale ogólnie są to łatwe rośliny w uprawie i wszystkim bardzo polecam i mam nadzieję, że będziecie się tak samo z nich cieszyć jak ja. A ja tutaj mam taką fajną maskotkę. Ona to jest tak właściwie, to jest wielkości guzika dużego. To jest, jak to opisać, panie Tomaszu? Mówimy teraz już o...
To wygląda jak taki mini kotek, przy czym mówiąc o kot, mam na myśli co nakłada się na mikrofony często, kiedy się wychodzi na zewnątrz. To są tak zwane koty, a to jest taki jakby kot do mikroportu, taki bardzo mały kotek.
To jest
kotek.
Coś takiego milusińskiego, ja sobie teraz jeżdżę tym po twarzy,
jak
to jest takie
mała
fajne.
Wisienka, albo jak nieduża czereśnia.
To jest to jest na pewno z platanu, który rośnie przed radiem. To spadło, to było na pewno takim owocem, prawda, nasionkiem. I teraz sponiewierane przez wiatr, przez pogodę, zrobiło się takim kotkiem bardzo fajnym. Rozumiem, że to jest to, prawda, bo to nie jest raczej tak. Początek życia, to jest chyba koniec życia tego.
No chyba tak.
I od razu pomyślałam o pewnej sprawie. Pan Tomasz...
Nieustraszony hodowca papryk w butelkach.
Tak, pan Tomasz, nieustraszony hodowca papryk, i my też jesteśmy tego troszeczkę, że tak powiem, częścią tego wielkiego eksperymentu.
Kibicujemy.
Tak, i myślę, że pan Tomasz, cokolwiek stanie się z tymi paprykami, powinien dostać wielką nagrodę eksperymentatora, bo to jest
imienia Michurina, który, jak wiadomo, spadł z truskawki. W ten sposób zrobił sobie krzywdę.
Dobra, bo tutaj właśnie też idziemy w tym kierunku. Pan Tomasz wysłał mi zdjęcia swoich papryczek i napisał, bo faktycznie widać takie małe owocki już zawiązane. Nie ma kwiatków już z tego, co widziałam. Już są owocki, ale niestety te owocki zaczynają opadać. No i teraz zaczęliśmy zastanawiać się, co może być powodem tego opadania. No niestety w naturze tak jest, że jeżeli roślina wytworzy kwiatki, z których potem tworzą się owoce, no to jest nie po to, żeby ta roślina nas karmiła, czy żeby była ładna, tylko to jest dla tej rośliny tylko
mnie,
i wyłącznie
chodź
po to.
Chodź do mnie, owadku latający,
no
chodź
tak,
do mnie, przytul się do mnie.
To jest tylko i wyłącznie po to dla rośliny, żeby przeżyć. Ona ma gdzieś ogrodnika, ona tylko musi przeżyć. No a jeżeli roślina stwierdzi, że jej potomstwo jest bezpłodne, to niestety brutalnie się pozbywa tego potomstwa przez zrzucanie owoców już w takich wczesnych fazach, bo po co ma w ogóle inwestować w takie dziecko, które już wnuków nie da, prawda? No i niestety zastanawiamy się,
rośliny
czy to właśnie...
są bardziej okrutne niż ludzie, moim wrażeniem.
Zastanawiamy się, czy to nie jest powodem zrzucania owoców, że jednak te papryczki kwitły w takim okresie, że, no i też w domu, w związku z tym, że jest zima, że papryki nigdy by nie wytrzymały takiej temperatury na zewnątrz. One były uprawiane w domu, w cieplutkich warunkach, ale nie było insektów. Nie dość, że nie było insektów, bo to jest wewnątrz, więc raczej pan Tomasz nie wpuszcza owadów pożytecznych do środka, ani niepożytecznych. A latem one oczywiście może by same znalazły drogę do domu.
Kto zapyla paprykę?
No kto zapyla paprykę? Mam nadzieję, że pan Tomasz zapyla paprykę teraz.
No chyba nie, skoro mu, że tak powiem, oklapły.
No ja poprosiłam, żeby jeżeli ma jakieś kwiaty, to zapylał. W naturze, no owady zapylają paprykę. Nie ma jakiegoś specjalistycznego owada. Po prostu pszczoły, muchy, muchówki, różne osy, bo wszystko, tak, co lata, co siada na ten, na te kwiatki, ten pyłek przenosi i krzyżuje i zapładnia dzięki temu. I niestety myśmy zapomnieli o tym tutaj, że to jest bardzo ważne. Natura jednak ma sposób na wszystko, prawda? A myśmy próbowali troszeczkę tutaj pokombinować, uprawiać...
Frankensteina trochę takiego
hodować. Uprawiać te papryczki w czasie, kiedy wcale się nie uprawia ani papryczek, ani tak naprawdę nic, co by owocowało. I nie wiem, czy żeśmy nie na tym właśnie teraz... No, ale to jest wspaniały eksperyment. To jest coś wspaniałego, dlatego, bo to udowadnia czarne na białym, że nie ma co kombinować, że trzeba iść w zgodzie z naturą, że nawet coś, co na jakiś okres czasu, na 10 lat, czy nawet na 50 lat nam się będzie wydawało, że jest ekstra, to potem i tak to będziemy musieli w jakiś sposób zapłacić. Ale jeżeli pan Tomasz zapyla te swoje papryczki, to właśnie takie coś, co spadło tutaj z platana przed radiem, byłoby super. Albo bardzo jakoś...
Baziem by się nie dało?
Można
takim wierzbowym?
Można baziem, można bardzo jakimś takim delikatnym piórkiem, jakimś nawet są takie pędzelki dla artystów, takie porządniejsze, że tak powiem, z jakichś takich prawdziwego włosia, nie plastikowe, nie takie twarde. Jak najbardziej może sam pan Tomasz to zrobić, tylko że nie wiem, czy żeśmy nie przegapili tym
razem.
Ale
czy pan Tomek wie, jak zapylać papryczki?
No nie wiem, ja napisałam do pana Tomasza e-maila i pan Tomasz powiedział, że się zabiera do roboty.
Aha, no to niech pan Tomasz zapyla, a
tylko
potem zobaczymy,
nie wiadomo,
co
czy
będzie.
Jest, nie, jeszcze co, bo właśnie tak nie widziałam tych kwiatków na tych zdjęciach, ale no życzymy powodzenia. I przede wszystkim to jest super ciekawa lekcja, że nie ma co kombinować, że trzeba naprawdę jednak...
To były papryczki o zimę może, pani Katarzyna.
Papryczki o zimę. Też muszą mieć potomstwo, nie? Także to też nie bardzo. Nie bardzo z tego wyszło. No nie wiem, teraz zaczynam już myśleć, że może tych papryczek nie będzie. No ale jakoś się z tym pogodzę. No, co zrobić?
A pani Anna, pani Kazimiera z Gdyni mówi tak, pisze tak. Proszę mi powiedzieć, kiedy przycinać róże i jeżyny. Mam duży ogród, kiedy sadzić kartofle.
Kartofle wczesne... Mój mąż już zaczyna się wyrywać, żeby sadzić, może nawet pod koniec tego tygodnia już zaczyna sadzić kartofle wczesne, które oczywiście w postaci sadzeniaków żeśmy przez przynajmniej 3 tygodnie teraz pędzimy w takim miejscu niezbyt chłodnym.
Myślałem, że pędzi się z kartofli, a nie, że pędzi się kartofle.
Nie, pędzi się kartofle, sadzeniaczki takie, to są wybrane, to są no tak jakby nasiona, tak? Bo to są tak jakby wybrane bulwy, które są, charakteryzują się tym, że są ze zdrowych roślin, i to się potem pobiera i my akurat swoje kupujemy, dlatego, bo my chcemy mieć różne odmiany, a tutaj wiem, że u nas tutaj w takich sklepach rolniczych trzeba 30 zazwyczaj kupić kilogramów jednej odmiany, a my nie chcemy we własnym ogródku przydomowym mieć aż takich wielkości, ilości, ale jak najbardziej wczesne ziemniaczki już pod koniec tego tygodnia, proszę się zabrać za to. Kiedy, co robić?
No, przycinać, ale jeszcze a propos tego pędzenia, bo może pani Kazimiera nie wie, że trzeba podpędzić te kartofelki do sadzenia.
To znaczy one wtedy już mają wytworzone zaczątki pędów i one wtedy o wiele lepiej, one mają mniejsze szanse na przykład na zgnicie w glebie. One już od razu mają, że tak powiem, jakiś początek i one lepiej po prostu rosną. Można bardzo fajnie się pędzić, my pędzimy zazwyczaj w takich pojemnikach po jajkach. Po prostu poustawiać te, nie wiem, panie Tomaszu, czy pan się orientuje, ale pan jakby pan spojrzał na ziemniaka, na kartofelka, to on ma takie oka.
Tak, takie, i potem takie, mu wyłażą z tego
i
pędy.
I dokładnie z tego wychodzą potem pędy. I właśnie tymi takimi okami czy oczami do góry postawić tego ziemniaka. One nie mają tak po prostu leżeć od tak.
One potrafią te ziemniaki nie czekać, tylko na przykład w piwnicy same się tak ustawić.
Tak, ale potem to już, no potem to jak się odwróci w inną stronę, to znowu ten pęd zacznie rosnąć w inną stronę, powiedzmy do światła czy gdzieś i one mogą się odłamać. Dlatego zawsze lepiej postawić je w jedną stronę, żeby te pędy potem identycznie były sadzone, potem to są te sadzeniaki identycznie sadzone w ten sam sposób, jak one stały w tych pojemnikach, po jajkach czy w jakichś tackach, żeby one potem nie złamały, bo te pędy są bardzo kruche.
Jak
bardzo
długie
delikatne.
Takie pędy powinny być, żebyśmy już przystąpili do sadzenia?
No ja nie wiem.
5 centymetrów.
No nie, zaraz.
3.
Ja myślę, że 2-3 centymetry.
Żeby nie za długie, bo się złamią.
To znaczy za długie to już niestety, no my też sadziliśmy z długimi niestety, bo czasami się zostawiło to w zbyt ciemnym miejscu, one za bardzo wybujały i mieliśmy pędy tam po 10 centymetrów, nawet to nie jest dobrze. Ale może być. Lepiej chyba, żeby one były mniejsze niż większe. Najważniejsze jest to, żeby one się już w ogóle wybiły. Tak, bo tak jakby przełamujemy taki moment, że ten ziemniak postanawia jednak się rozmnażać i już wie, że jest ziemniakiem, bulwą do rozmnażania i taki jest jego los. I jak wybije te pędy, to wtedy można to sadzić. A wczesne ziemniaki to nie ma co czekać, bo już jest w końcu 14 marca.
To jeszcze pytanie od pani Kazimiery oprócz ziemniaków. Kiedy przycinać róże i jeżyny?
Róże, kiedy przecinać, to ja myślę, że ja róże bym, bo ta pogoda jest naprawdę kiepska nadal, ja bym te róże pozostawiła jeszcze nawet skopczykowane do końca miesiąca i ja za róże bym się dopiero zabrała pod koniec marca, bo tak jak mówię, jest bardzo zimno i to nie ma sensu z nimi walczyć. Pani Kazimiera jest z Gdyni, tak? To tam tak. Jest, to tam, to tam mówiłam, że tam jest troszkę cieplej może niż u nas na Kaszubach i bo widziałam wczoraj więcej róż przeżyła na pewno niż to, co u mnie jest w ogrodzie, ale jednak to nie ma co się spieszyć, chyba że tam jakoś jest o wiele cieplej i już zaczynają wybijać jakieś, nie wiem, czy pani w ogóle kopczykowała, ale myślę, że pewnie kopczykowała te róże.
A jeżyny?
Jeżyny są dosyć, one, jeżeli nie wiem, jakie pani ma jeżyny, czy to są te bezkolcowe, jakie to są jeżyny. One są...
Zazdroszczę bezkolcowych, bo ale
to są odmiany, które są mniej odporne na przykład na mróz w Polsce. To nie są tak łatwe w uprawie odmiany w Polsce, więc to trzeba się zastanowić i zrobić też dopiero, jak już będzie, już nie będzie takich dużych niebezpieczeństw jakiejś zimnej pogody.
Czyli na razie bez pośpiechu.
Bez pośpiechu, na razie niech pani Kazimiera przygotuje sobie glebę pod ziemniaczki i już te zabrać się za to sadzenie, myślę, że tak pod koniec tygodnia, ale jak jesteśmy już tutaj przy drzewach owocowych, czy przy krzewach owocowych, to ja tutaj też jedną panią zaniedbałam w zeszłym tygodniu, też panią Marię, tak jak przy skrętnikach, tutaj też jest pani Maria, która pytała mnie o robaczywe czereśnie. Nasz ulubiony temat, robaki w owocach.
Dobre do zupy owocowej.
Drodzy Państwo, to jest bardzo, bardzo skomplikowany temat. Przede wszystkim jest zazwyczaj tak, że różne drzewka owocowe, szczególnie jeżeli to jest coś od siebie oddalone od tyle, co wiśnia, czereśnia albo jabłoń, tak? To są zupełnie inne grupy, zazwyczaj cierpią przez inne szkodniki. Tak? Także przede wszystkim, drodzy Państwo, jeżeli macie jakiekolwiek szkodniki w swoich roślinach, i to tak naprawdę dotyczy wszystkich roślin, to przede wszystkim musicie bardzo dokładnie poznać swojego wroga. Ja zawsze to powtarzam, ale to trzeba powtarzać, bo to jest bardzo ważne. Jeżeli poznacie z tego wroga, będziecie widzieli, jak ten osobnik wygląda i przede wszystkim, jaki ma styl życia, że tak powiem, czyli jaki ma cykl życiowy, jak to się mówi fachowo bardziej, jeżeli chodzi o owady czy jakieś, czy ogólnie różne szkodniki, to w momencie, jak poznamy to, to będzie nam łatwiej z tym walczyć.
To do tego cyklu życia wrócimy za chwilę po bardzo krótkiej przerwie.
Audycja powstaje we współpracy z portalem Katarzyna Bellingham, blogspot.com.
Dziś wieczorem w Radiu Gdańsk.
Skarby kultury Pomorza.
Skarbów szukamy w archiwum Radia Gdańsk, niezwykle bogatym, bo z 70-letnią tradycją. Wertując zarchiwizowane tytuły audycji, odnajdujemy opowieści o ludziach, emocjach i wydarzeniach. Magda Świerczyńska-Dolot, spotykam się z Państwem od poniedziałku do piątku o godzinie 1 w nocy w Radiu Gdańsk. Sztuka może być zwierciadłem duszy, ale jest też zwierciadłem kultur. Udowodnimy to w Skarbach Kultury Pomorza. Do usłyszenia.
Reklama. Kupujesz, sprzedajesz, inwestujesz, oszczędzasz, a więc to jest program dla Ciebie. Posłuchaj tych, którzy o ekonomii mówią w sposób jasny, pasjonujący i ciekawy. Program Ludzie i Pieniądze w Radiu Gdańsk od poniedziałku do piątku po 10:00.
Sponsorem audycji Ludzie i Pieniądze jest dealer BMW Zdunek. www.bmw-zdunek.pl.
Ekspres Biznesu. Magazyn ludzi przedsiębiorczych. Rozmawiamy z ludźmi sukcesu, piszemy o biznesie. Ekspres Biznesu. Dostępny w dobrych salonach prasowych oraz prenumeracie. Nieważne, co ty czytasz, ważne, kto czyta o tobie. Ekspres Biznesu.
Tylko teraz w salonie Audi Centrum Gdańsk. Ceny, jakich jeszcze nie było. Sprawdź ceny swojego Audi w ostatniej fazie wyprzedaży na www.audicentrumgdańsk.pl lub odwiedź nasz salon. Audi Centrum Gdańsk przy ulicy Lubowickiej 44.
Cholera, spóźnię się.
Dokumenty poproszę, będzie mandacik. O, służbowe autko.
Prowadzisz firmę i wolałbyś podpisywać inne dokumenty. Przesiądź się do taksówki EcoCar w ofercie dla firm. Nowoczesne i ekologiczne auta. Pełna kontrola kosztów. Wygodne rozliczenie co miesiąc. Zadzwoń 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sprawdź na ecocar.pl. EcoCar. Gdy liczą się czas i pieniądze.
Uwaga, uwaga! Tylko teraz! W salonie Audi Fota Groblewski ostatnie modele z rocznika 2015 w specjalnych cenach. Tylko do końca marca kupisz Audi z 20% rabatem.
Więc jeśli lubisz niezwykłe wrażenia z jazdy, komfort oraz cenisz innowacyjną technikę, zapraszamy. Dealer Audi Fota Groblewski, Gdańsk, Przymorze, ulica Jagiellońska 12A. Sprawdź szczegóły. Fota Groblewski, twój dealer Audi od 25 lat.
Reklama.
Audycja powstaje we współpracy z portalem Katarzyna Bellingham, blogspot.com.
To jak poznać cykl życia naszego nieprzyjaciela?
No ja już dla Państwa to zrobiłam, akurat jeżeli chodzi o czereśnie, bo tutaj było pytanie o czereśnie i no to na wiśniach tak samo się odbija, ale najważniejsze, żeby zapamiętać to, że jeżeli, żeby nie iść, broń Boże, do sklepu na ślepo, kupować jakieś opryski chemiczne, kombinować, bo po pierwsze to przede wszystkim nie zadziała, bo to nie ma cudów, tak? Te osoby, które sprzedają za szybki te wszystkie chemiczne preparaty, też niekoniecznie wiedzą, co robią, także naprawdę trzeba samemu się najpierw zainteresować, bo potem można zatruć nie tylko siebie, ale jeszcze swoją całą rodzinę i jeszcze całe środowisko dookoła
nie
siebie.
Nie można się pogodzić z tym robaczkiem?
No, jeżeli chodzi o czereśnie, to jest troszkę problematyczne, bo naprawdę te robaczki w czereśniach to jest obrzydlistwo i to one są, to są takie duże, dosyć duże, białe takie.
Co z tego wyrośnie, jakby to tak pozwolić obserwować to?
Z robaczka? No. Z robaczka wyrośnie bardzo ładna muchówka w paski. Ona chyba się troszkę podszywa pod osę. Myśli, że pewnie jest bardziej groźna, jak popatrzą na nią.
To takie, co potrafią zatrzymać się w powietrzu jak helikopter?
Tak, tak. To jest taka niewielka muchówka, bardzo ładna. Nazywa się strasznie, bo ja muszę, a przyznam się do Państwu, że muszę to przeczytać. Nasionnica trześniówka. Nasionnica trześniówka to jest największy wróg czereśni. No i również wiśni.
Ciekawe, dlaczego nazywa się trześniówka, skoro trześnie to niektórzy mówią na czereśnie, przecież w ludowych różnych, znaczy w różnych kręgach,
prawda? No właśnie, tak dokładnie, bo siedzisz na trzonach czereśni.
A trześniówka to gdybyś pomyślał o nalewkę albo palinkę, jak przywiózł szwagier z Węgier.
A może lepiej się robi na nalewkę, jak jest zawartość protein w czereśniach, nie wiem.
Jak z tym stołagawą i tam tym robaczkiem.
nie wiem, jaką agawą, jakim robaczkiem.
Taki meskal można.
Ale powiem Państwu szczerze, że nawet jeżeli byście się Państwo pokusili o opryski jakieś chemiczne, czego naprawdę nie polecam, to i tak nie jest to takie proste, tak jak zaznaczyłam, żeby wystarczy pójść i kupić i opryskać, bo to nie jest takie proste. Te nasionnice, jak sama nazwa wskazuje, one nie siedzą sobie na czereśni i nie czekają, aż Państwo je opryskacie. One siedzą w środku na nasionku, a potem na pestce i one sobie w środku mieszkają, one sobie od środka zjadają ten miąższ pysznych czereśni, więc takie opryskiwanie w tym czasie w ogóle na nic nie wpłynie, więc to w ogóle nie ma sensu.
Czyli trzeba by go najpierw tego robala wyciągnąć i wtedy mu prosto w
każdą
między
czereśnię.
Oczy.
Nie, to też jest bardzo trudne. Opryski chemiczne takiego tej muchówki polegają na tym, że naprawdę trzeba przede wszystkim zobaczyć, nawet nie przeczytać na internecie, tylko potem fizycznie sprawdzić, kiedy w ogóle te dorosłe owady, już oczywiście samice, rozkładają te jajka w tych wszystkich biednych czereśniach, na takich młodych jeszcze czereśniach. To się dzieje gdzieś tak pod koniec właśnie, pod koniec maja, na początku czerwca to się dzieje, one przekształcają się w osobniki dorosłe i wtedy, i musimy wiedzieć, kiedy to jest, bo jeszcze od pogody to też zależy, bo jak jest zimno i mokro, to będzie mniej ich, więc im nie będzie się wcale podobało to, że jest taka pogoda, więc to, drodzy Państwo, tylko i wyłącznie obserwacje. Jeżeli chcemy to zrobić porządnie, musimy zaobserwować, kiedy te osobniki dorosłe faktycznie są i dopiero wtedy zrobić ten oprysk, ale ja w ogóle za opryskiem nie jestem, bo potem trujemy, tak jak mówię, i siebie, i dzieciaki swoje, które będą wcinać te
czereśnie. Czyli żeby nie truć, jak się pozbyć drania?
Jest taki sposób, dlatego, bo jeżeli zainteresujemy się tym szkodnikiem, tak jak mówiłam, poznamy życie, jakiś tam cykl życiowy tego naszego wroga, to dowiemy się, że akurat nasionnica trześniówka zimuje w glebie pod drzewami, na które potem sobie wzleci i zostawi swoje dzieciaczki, tak? Robaczki dla nas. Czyli tak, skoro ona... To już jest bardzo duża informacja. Jeżeli my wiemy, że ten insekt sobie śpi w glebie 5 cm pod powierzchnią ziemi, pod drzewami. Więc jeżeli nie mamy jakiejś wielkiej uprawy, gdzie jest pełno tych rzędów, tych czereśni, możemy to ogarnąć w inny sposób. Możemy to ogarnąć przez tylko i wyłącznie profilaktykę, przez działanie wcześniej, tak? Czyli ja proponuję, żeby przede wszystkim Skąd one się biorą, prawda, w tej ziemi? One się biorą z tych czereśni robaczywych, które spadają na ziemię. Więc przede wszystkim trzeba koniecznie bardzo dokładnie oczyszczać z gleby, znaczy z powierzchni gleby, spod drzewa, wszystkie owoce, które spadły. I naprawdę warto poświęcić temu zabiegowi rok lub dwa, bo jak naprawdę postaramy się, to potem nie będziemy mieli tak koniecznie robaczywych tych roślin, bo przede wszystkim te czereśnie, te robaczki pojawiają się z zeszłorocznych robaczków, tak? Więc jeżeli przerwiemy ten cykl, to mamy o wiele większe szanse, że te czereśnie nie będą miały robali. Więc tak jak mówię, jak one sobie spadną z tymi czereśniami robaczywymi, czereśnie totalnie wyczyścić, wszystkie stare czereśnie wyrzucić. Ja myślę, że gdyby ten kompostownik daleko gdzieś tam stał od tych czereśni, to tam można się pokusić na ten kompostownik. No jak daleko, to raczej nie, bo one mają taki cykl, że no ale to też trzeba uważać. Ja na pewno nocą, przecież nie spalimy czereśni.
No
tak?
Właśnie, myślałem jak to napalm.
Napalm, tak. Także przede wszystkim bardzo dobrze wszystko to oczyścić i to się też tyczy innych owoców, także państwo to możecie sobie do innych drzewek owocowych też dostosować.
Śliwki też zadziała na śliwki.
I później, jeżeli to mamy porządnie pozbierane, można się pokusić o przekopanie gleby pod drzewkiem, a na wiosnę, i to jest bardzo ważne, bo jeżeli oczywiście jakieś tam zostały larwy w tych jajeczka, potem larwy w tej glebie, to można przykryć bardzo na wiosnę bardzo grubą, jakąś taką plecioną matą, jeżeli ktoś nie chce mieć folii w ogrodzie, albo grubą folią. I to im na pewno uniemożliwi, albo przynajmniej troszkę, no troszkę życie, prawda, utrudni tym osobnikom, które wyjdą na troszeczkę nad powierzchnię ziemi, żeby się przeistoczyć.
Zenek, tu była nasza czeresienka, nie widzę. Nie ma,
tak jak w seksmisji, tak, koniec. Będą zamknięci, nie będą mogli wyjść. Mogły wyjść, chodzi o samice, prawda, bo to są te najgorsze, te dziewczyny nas interesują. Także w ten sposób można spróbować profilaktycznie przynajmniej zmniejszyć tą populację tych nasiennic. Ja muszę przyznać się, że za każdym razem muszę spoglądać na bo to po angielsku to się po prostu nazywa robak czereśniowy, a u nas to się nazywa troszkę trudniej. Także jeszcze oczywiście jest jedna też metoda, ale ona na pewno sama nie zadziała. Najlepiej tą metodę, o której teraz powiedziałam, czyli oczyszczanie, przekopywanie i zakrywanie jak fizycznie po prostu barierę, tak? Zastosowanie jakiejś bariery, to do tego na pewno jeszcze warto stosować lepy, takie żółte lepy, które się zawiesza na tych czereśniach. To się nazywa lepy fermonowe, dlatego, bo te lepy ogłupiają samice. One lecą i oczywiście przylepiają i w ten sposób się, że tak powiem, zniewalają i umierają i potem nie wchodzą na nasze czereśnie. Także te dwa sposoby, gdybyście państwo stosowali, to jest na pewno najlepsze wyjście ekologiczne, jeżeli chodzi o pozbycie się tych robali z czereśni. No i tak myślę, że taki najlepszy czas na robienie tego właśnie jest w ten czasie, kiedy wychodzą te osobniki dorosłe, czyli to jest koniec maja, początek czerwca, ale to też trzeba obserwować, bo tak jak mówię, pogoda może też wpłynąć zupełnie inaczej na rozwój tych insektów.
Mamy pytania bukszpanowe, dwa. To znaczy pan Kuba pyta, jak robić rozsady z bukszpanu, a pan Radek z Lęborka pisze tak, berberysy rosną szybciej niż bukszpan? Znaczy pyta w zasadzie, czy te krzewy nadają się od strony północnej zacienionej?
Berberysy? Północna zacieniona? Chyba nie wydaje mi się, dlatego, bo często berberysy mają różnokolorowe liście i tak dalej, one w ogóle nie będą miały takich że tak powiem, zabarwień na liściach.
Ale bukszpan na północy da sobie radę.
Bukszpan tak, ale berberysy to w ogóle, szczerze mówiąc osobiście, gdybym miała wybierać pomiędzy berberysem, który mi się kojarzy tylko i wyłącznie z rondami i z osiedlem Zaspa, na którym udało mi się mieszkać przez parę lat w życiu, to myślę, że bym uderzyła w bukszpan na pewno. Rozmnażanie bukszpanu tak. Przez sadzonki najlepiej.
Ale jak się robi rozsady, pyta pan Kuba.
No właśnie przez sadzonki, po prostu obcinanie sekatorem takiej długości sadzonki. Jaka to jest długość, panie Tomaszu?
No tam 10
centymetrów. 10-centymetrowych sadzonek. Najlepiej na wiosnę robić sadzonki i ukorzeniać nawet na rozsadniku na zewnątrz w glebie dobrze przepuszczalnej. Więc jeżeli ma pan w ogródku jakiś kawałek ziemi, którą może pan przeznaczyć na rozsadnik, to koniecznie rozluźnić to, bo wiadomo, sadzonki zawsze muszą być w otwartej glebie, bo one nie mają korzeni, więc one mogą zgnić. One muszą mieć dosyć dobry przepływ powietrza. I po prostu na zewnątrz zrobić sobie taką rozsadę. Najlepiej. Ale powiem, że teraz w ogóle bardzo dużo, w bardzo wielu miejscach pojawiły się bardzo tanie sadzonki bukszpanu. W super... supermarkecie,
którego nazwy nie możemy powiedzieć,
o którym
powiedzieć.
Będziemy mówili jeszcze zaraz raz. Mogę Państwu tylko powiedzieć, że to jest supermarket, w którym są bardzo smaczne, ekologiczne banany, biobanany. I tam teraz właśnie zauważyłam, bo jak weszłam, to od razu tak zaleciało takim zapaszkiem kocim, że tak powiem, i wiedziałam, o, musi być bukszpan gdzieś, bo faktycznie w takich multidonicach tam jest sporo tych bukszpanów i one są naprawdę niedrogie. Także to też warto może w coś takiego zainwestować, bo zazwyczaj, jeżeli Państwo byście chcieli kupować bukszpan na żywopłot, to też można kupić z otwartym korzeniem, na przykład podczas targów w Lubaniu, bo one są bodajże jeszcze w kwietniu, więc jeszcze jest czas sadzenia z otwartym korzeniem. I to będzie sadzonka kosztowała około 5 zł, ale to są już takie spore sadzonki, już dosyć bardzo spore.
Tutaj głos polemiczny, lepy nie, bo pszczółki i trzmiele też się przylepią.
Tak, tylko to są takie lepy, które mają specjalny zapach.
To jest taka
zapach.
Pułapka feromonowa, która wabi tego konkretnego dokładnie. Osobnika jest... żeńskiego. Płci kobiecej, tej trześniówki.
Tak jak mówię, trzeba właśnie. Tak, to w takich sklepach porządnych, ogrodniczych, rolniczych, to tam się zapytać tych pań, które.
W lesie czasami też widzimy w uprawach leśnych
tak,
pułapki feromonowe.
To są
feromonowe
specjalnie
przecież
skierowane na jakiegoś konkretnego szkodnika. Właśnie tutaj może jeszcze, żebyśmy nie zapomnieli, Panie Tomaszu, powiedzieć, że dzisiaj jest wielki dzień. Dlatego, bo.
Liczby pi.
Dzisiaj jest wielki dzień dla wszystkich ogrodników, którzy starają się troszeczkę ekologicznie, naturalnie uprawiać te swoje ogrody, co w dzisiejszych czasach nie jest proste, bo z każdej strony jesteśmy bombardowani pomysłami i jakimiś materiałami, które niekoniecznie są zbytnio naturalne. Dzisiaj sprzedają mączkę rogową, rzucili mączkę rogową dzisiaj, więc będzie pewnie do wykończenia w tym tygodniu. Ona jest na tych samych półkach, co wszystkie inne nawozy sztuczne do róż, do wszystkiego na świecie, których w ogóle nie ruszam, omijam i uderzam w tą mączkę rogową. Drodzy Państwo, to jest nawóz naturalny, długo działający. No długo działający, bo długo rozkładający się. Jak sama nazwa wskazuje, mączka rogowa robiona jest z odpadków, z rogów, z kopyt, z tych wszystkich takich twardych części zwierząt. No niestety dzieje się tak na świecie, że w sposób taki masowy, przemysłowy zwierzęta przerabia się na kotlety. I jest od tego jakiś odpad. To nie jest odpad, który jest specjalnie tworzony, czyli on jest zupełnie ekologiczny.
Na Kaszubach robi się tabakierę, no ale to...
Można zrobić tabakierę, można zrobić jakieś figurki, oczywiście. Ale tabakierę można wrzucić, to się jeszcze będzie dużo rozkładała pod żywopłoty. Ale jest to naprawdę fajny nawóz i on nie poprawia struktury gleby, tak? Nie mylmy tych dwóch pojęć, bo jeżeli wsypiemy proszek, to jest sproszkowane, jeżeli wsypiemy proszek, powiedzmy, do gleby piaszczystej, to ta gleba nie stanie się nagle wspaniałą próchnicą, tylko po prostu on pomoże, jeżeli chodzi o składniki pokarmowe. A właśnie wydaje mi się, że jest dosyć wskazane na gleby piaszczyste, bo gleby piaszczyste bardzo szybko się wypłukują, jeżeli chodzi o składniki pokarmowe. Więc jeżeli wrzucimy inny środek naturalny, który jest właściwie przez cały rok i to w większości sklepów ogrodniczych, na szczęście, obornik granulowany. Jeżeli wrzucimy taki obornik granulowany na ziemię piaszczystą, popłynie. No to oczywiście on popłynie szybciutko. Także jeżeli mamy gleby piaszczyste, to wręcz bo tutaj też było takie zapytanie, czy to działa na glebach piaszczystych. Ja bym właśnie myślała, że to jeszcze lepiej działa, bo to długo się rozkłada do tego stopnia, że nawet to się rozkłada jeszcze w przyszłym roku, tak? Czyli w następnym roku po użyciu. No i właśnie w tym tygodniu można to kupić. Na szczęście. Ja już mam nadzieję, już moją mamę wysłałam, bo wiem, że dużo osób wykupuje całe zapasy aż do tego stopnia. I ja chciałabym o tym mówić, bo Panie Tomaszu, trzeba, żeby wiedzieli inni producenci, inne sklepy, żeby rozszerzyć rozszerzyć te produkty naturalne, żeby były takie rzeczy do kupienia w Polsce i nie tylko przez ten tydzień w tym markecie, gdzie można kupić biobanany, tylko we wszystkich marketach. I też oczywiście, drodzy Państwo, trzeba uważać, bo...
Zwłaszcza pewien ten market, który konkuruje z tym, w którym są to
wszystkie,
biobanany, to
dokładnie,
wtedy też
niech oni wszyscy konkurują.
Mączka rogowa.
Bo to jest nawóz, one się uzupełniają. Mączka rogowa, obornik granulowany, to są dwa podstawowe nawozy, które my używamy w ogrodzie przy sadzeniu czegokolwiek, garść tego i potem one się uzupełniają. Jeżeli chodzi o ilość, to ja myślę...
Muszę przeczytać coś, bo przegapiłem. Pan Marcin napisał, witam, brak świateł, estakada morska, mogą być problemy. Ważna informacja dla kierowców i wracamy do ogrodu.
Dobrze.
Uzupełniają się.
Uzupełniają się, dlatego, bo obornik oczywiście się rozkłada o wiele szybciej, mączka rogowa o wiele dłużej. I jeszcze są inne nawozy, które również reklamuje się jako ekologiczne nawozy, które przez długi czas uwalniają swoje jakieś składniki pokarmowe, ale drodzy Państwo, musimy sami tak naprawdę zastanowić się, co oznacza ekologiczne, naturalne, bo na przykład jeżeli mówimy o mączce bazaltowej, która też jest na rynku i też jest dobrym nawozem naturalnym i tak jak się mówi, lepsze to niż nic, prawda, bo to przynajmniej jest w Polsce i to jest dostępne na internecie, ale jeżeli byśmy mieli wybór, to mączka rogowa jest o wiele bardziej ekologiczna niż bazaltowa, która jednak powstaje przez skruszenie naturalnych zasobów naszej ziemi, czyli dla mnie to jest kiepska ekologia, szczerze mówiąc, ale gdybym nie miała mączki
jakaś
rogowej,
akcja jak
to bym
rozbijanie się kamieni nerkowych, tak? Że te kamienie bazaltowe rozbijamy na mączkę.
O, to, tak, to by było dopiero ekologia, prawda? Super. Ale także, drodzy Państwo, będziemy mówić ogólnie o nawozach pewnie w przyszłym tygodniu, ale w tym tygodniu, jeżeli możecie, to się zaopatrzcie w nią.
To może o magnolii, bo to się kojarzy tak bardzo z wiosną, prawda? A tutaj nasz słuchacz pyta. Mam pytanie odnośnie magnolii. Mam młode rośliny, sadzonek rok temu i po zimie niektóre gałęzie są suche. Martwe? Chciałbym je przyciąć. Chciałabym je przyciąć, to nasza słuchaczka. Słyszałam jednak, że magnolii nie należy przycinać i chcę zapytać, jak to z tym jest. Przycinamy czy nie przycinamy?
No jeżeli to jest martwe, to na pewno trzeba odciąć, dlatego, bo to jest źródło choroby dla reszty rośliny, prawda? To może postępować.
Wlezą tam na jakieś robale i będą wędrowały dalej.
Tak, to już jest
gangrena i wlezie.
To jest choratkanka, także na pewno trzeba przyciąć. To nie ma o czym mówić. Niestety młode magnolie, szczególnie podczas takiej zimy, jaką mieliśmy w tym roku, są bardzo narażone na przemarzanie, dlatego młode rośliny zawsze warto okrywać.
Młode rośliny warto okrywać. A pani Jola, zupełnie zmieniamy temat, bo od magnolii znowu do kartofla. Mam
bardzo
mało
dobrze.
Miejsca na ziemniaki.
Wolę kartofle niż magnolie.
Moje pytanie, jak posadzić ziemniaki w worku na przykład?
Można jak najbardziej w worku albo w donicy. Nawet są takie specjalne w Anglii, są takie donice, że ta donica jest długa, wysoka, bo wiadomo, zależy nam na tym, żeby te bulwy powstawały na pędzie, który pnie się w kierunku powierzchni ziemi, w kierunku słońca i tam po boku się tworzą te bulewki, które potem jemy. Więc to musi być, przede wszystkim to musi być, ten worek nie może leżeć płasko, tylko musi stać, tak? Na pewno w podstawie tego worka, jak już go postawimy, odetniemy górę, to na pewno w podstawie trzeba zrobić jakieś dziurki, żeby, broń Boże, to nam nie zgniło, jak będziemy podlewać. Ale można, nie wiem, czy są w Polsce już takie specjalne donice na te ziemniaczki, ale tak jak mówię...
Ale producenci donic wszelakich ogrodniczych, słuchajcie, potrzebne
tak,
nam są donice
dokładnie.
Na ziemniaki. Jest nisza na rynku, można wejść.
I jest niesamowita, bo ona ma tak jakby okienka w tej donicy, więc oni można sobie bez zniszczenia całe... Bo wiadomo, jak ktoś ma tylko na tarasie jednego ziemniaka, to nie chce go raz wykopać, zrobić ucztę, powiedzieć, to był mój ziemniak, ale już go nie ma.
Dziś na obiad, tylko sobie czy ktoś do nas odwiedzi, nas Heleno? Nie, no tylko czyli na nas dwoje, to 6 ziemniaków dzisiaj pobieramy.
No, sobie... No, to by było dobrze, gdyby 6 ziemniaków. Ja myślę, że do takiej jednej to pewnie to nie więcej nie będzie niż tak, maksimum 8 ziemniaków.
Ja widziałem kiedyś, jak Jamie Oliver sadził takiego ziemniaka na balkonie właśnie w worku.
No, jak najbardziej. Dziabnął
nożem, wsadził tam do środka łapą ziemniaka i już.
Tak, to wyjdzie bokiem. Tak, oczywiście tak samo głęboko jak na zewnątrz, tak porządnie. I posadzić i tylko teraz oczywiście jest, jak jeszcze są przymrozki w nocy, to trzeba uważać, bo jeżeli to nie jest w glebie, tylko na zewnątrz, w donicy albo w worku, to bardziej jest narażone na przemarzanie, a ziemniaki są bardzo nieodporne na przemarzanie, bo jak wiadomo, przybyły z Ameryki Środkowej, a tam jest ciepło, nie tak jak u nas.
No nie tak jak u nas. Ja już odpisałem pani Joli, gdzie rzucili tę mączkę rogową, domyślając się, o który
ja myślę, że
chodzi.
Drodzy Państwo, możecie za nosem podążać, bo ona tak troszeczkę póki ona jest w takim skoncentrowanym worku, to ona tak pachnie pięknie, że nie wiem.
Pytanie podchwytliwe. Jaki nawóz można użyć do awokado, bo końcówki liści robią się brązowe?
Ja nie wiem, czy nawóz od razu. Może trzeba przesadzić na przykład, bo może ziemia jest za bardzo zasolona już jakimś nawozem przede wszystkim. Najpierw trzeba zawsze popatrzeć, czy jest gleba okej, czy tam nie ma jakiegoś problemu, czy ta roślina pobiera wodę, czy ona, na pewno warto na wiosnę i tak przesadzić, bo awokado i tak rośnie jak zwariowane, prawda? Więc zacząć od tego, czy nie za dużo wody, czy nie za mało wody, czy gleba jest odpowiednia i dopiero jak te wszystkie rzeczy będą okej, to wtedy można uderzyć w jakieś dokarmianie. Ale bardzo ostrożnie, bo to właśnie czasami takie obsychanie liści, czy w ogóle marnienie roślin niestety jest spowodowane zbyt częstym używaniem nawozów. Szczególnie, że nawozy mineralne nie rozpuszczają się, one nie znikają i jeżeli roślina ich nie pobiera, to one zostają w glebie i ją zakwaszają. Więc jeżeli przesadzicie tą roślinkę...
Trzeba współczynnik pH.
Jeżeli, to znaczy nie, ja myślę, że na wiosnę spokojnie można by było tą roślinę po prostu przesadzić do jakiejś fajnej, nowego podłoża. Można by było na przykład kupić dzisiaj w tym markecie tą mączkę, troszkę taką garstkę niedużą rzucić do takiej mieszanki i garstkę niedużą obornika granulowanego też rzucić do takiej mieszanki, posadzić do tego tą roślinkę i potem, jak już ona się zaklimatyzuje w tym tej nowej doniczce, na przykład podlewać z nawozem właśnie naturalnym z tych dżownic hodowlanych, bo wtedy wiemy, że z nawozem naturalnym my tego nie przelejemy, nie przenawozimy, nie musimy się martwić.
Pan Krzysiek leje wodę na pani młyn, pani Katarzyno. Proszę przypomnieć, jak nazywają się pożyteczne żywopłoty, co by nie obsadzać tujami granicy działki.
No na przykład grab, bóg.
Jeszcze możemy kupować to z odkrytym nasieniem? Nie nasieniem, tylko korzeniem.
Korzeniem, już nie wiedziałam.
To przez te nasiona, przez tego trześniowego pożeracza.
Teoretycznie do końca kwietnia można sadzić jak najbardziej i wtedy one są o wiele tańsze i lepiej się...
I kurier w ogóle... przywozi w wiązkach, tak jak naszemu koledze, tak. Który 600, słownie
dokładnie.
600
ja
posadził.
Ja myślę, że myśmy już wykupili z tej szkółki wszystko od tego pana tam, bo myśmy już polecali też tą szkółkę. Można i też, także grab, bóg, głuk również jest piękną rośliną. Można zrobić na przykład żywopłot naturalny.
Takie pięknie na gługu śpiewają.
Pięknie śpiewają,
jak pięknie kwitnie gługu, jak pachnie cudownie. Jakie potem mamy cudowne owoce z tego na serce, witamina C.
No tak, to są jak najbardziej pożyteczne, także nawet jeszcze bardziej. A najbardziej pożyteczny to by był taki żywopłot na przykład naturalny, który ja często sadzę gdzieś tam u klientów, projektuję takie żywopłoty, chociaż w Polsce one są jeszcze mało znane, ale no w związku z tym, że jesteśmy nie tak dokładnie do końca polskimi ogrodnikami, tylko angielskimi, to wprowadzamy. Mieszamy na przykład różne takie gatunki pożyteczne, właśnie tarnina, głuk,
wszystko, co kolczaste.
Dereń jadalny, jabłonki ozdobne i na przykład takie rośliny włączamy do tego żywopłotu, a to wszystko wypełniamy jakimś na przykład albo grabem, żeby coś jakieś jeszcze była, prawda, jakaś ściana, że tak powiem, albo większą ilością tarniny albo głogu.
Tarnina też jest dobra na zimę, żeby się rozgrzać, kiedy już dolejemy do niej.
Bardzo dobra, tylko trzeba ją najpierw zmrozić.
Pani Justynie już w takim razie też wyślę i tutaj pani Klaudii również wyślę, jak się nazywa ten supermarket, którego nazwy nie wymienimy. Coś jeszcze tutaj patrzę o co pilnie nasi słuchacze pytają. No dzisiaj ziemniaczany temat bardzo tutaj zdominował też. O, już wiem. Nie, to już magnolia była. Magnolia była... Gwiazda betlejemska jeszcze się pojawiła. Mam pytanie odnośnie gwiazdy betlejemskiej. Moja stoi na oknie od południa i cały czas ma ładne czerwone przykwiatki, no i chyba nie ma ochoty iść spać. Czy wprowadzić ją w stan odpoczynku i jeśli tak, to jak?
Ja bym poczekała, aż ona naturalnie się zmęczy, że tak powiem. Ja myślę, że to będzie bardzo duża szkoda dla rośliny, kiedy nagle powiemy jej, że czas... Ja rozumiem, że pani już ma trochę dosyć tej gwiazdy betlejemskiej, bo to już troszeczkę inny sen, trochę inny klimacik. Teraz są święta inne, prawda, nadchodzą. Ale ja bym na pani... Jeżeli ona tak pięknie pani rośnie, to trzeba się tylko cieszyć i trzeba poczekać, aż ona sama zacznie, prawda, zrzucać te listki, zacznie wchodzić w stan spoczynku i dopiero wtedy ją usunąć, że tak powiem, na jakiś inny, drugi plan.
No niestety czas nieubłaganie dopadł nas i pogonił, że tak powiem, z anteny. Katarzyna Bellingham powróci za tydzień, czyli za tydzień zajmujemy się tematem na konkretnie już...
No ja nie wiem, bo tyle jest tych tematów. Ja tutaj mam jeszcze temat jeden, którego nie poruszyłam, ale już raczej nie ma czasu dzisiaj, prawda?
Nie ma szansy.
Tutaj będziemy mówić o jabłonkach, o szczepieniu, o rozmnażaniu jabłonek, bo też takie pytanie się pojawiło. I jeszcze chciałam tylko pozdrowić pana kuriera, który był u mnie w zeszłym tygodniu z warzywkami ekologicznymi, bo powiedział, że zawsze słucha tylko i wyłącznie Radia Gdańsk, także bardzo się cieszymy.
Pozdrawiamy pana kuriera. Katarzyna Bellingham powróci.
Audycja powstaje we współpracy z portalem Katarzyna Bellingham, blogspot.com.